Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Tomasz Rakowski, prezes FNX Group, i Dariusz Wieczorek, ekonomista UG, prezes HCS Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Polska w styczniu miała najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Wyniosło 3,1%. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. Unijna średnia jest znacznie wyższa. To 7,3%. Proszę panów, u nas jest tak dobrze, bo u innych jest tak źle? Czy po prostu sobie w tej ciężkiej sytuacji pandemicznej, w koronakryzysie jakoś radzimy?
No, te wyniki oczywiście cieszą, choć oczywiście zdajemy Tomasz sobie sprawę, Rakowski, że to jest statystyka, a więc pewne uśrednienie. Wiemy, że są branże, że są gałęzie gospodarki, w których bezrobocie jest większe, są takie, w których brakuje rąk do pracy. No, niemniej Polska z najmniejszym bezrobociem w całej Unii pokazuje, że w czasie kryzysu pandemicznego działania podjęte przez rząd dały egzamin. W ramach tarczy antykryzysowej wydano ponad 300 miliardów złotych, między innymi na ochronę miejsc pracy. Ja przypomnę, jak działała tarcza na początku pandemii w 2020 roku. Otóż po spełnieniu warunków spadku obrotów przedsiębiorstwa dostawały, w zależności od tego, jak wysoki był ten spadek, ale najmniejsza kwota to było 12 tysięcy złotych na każdego zatrudnionego pracownika. I po 12 miesiącach podczas rozliczenia tej dotacji, jeśli okaże się, że pracodawca zmniejszył zatrudnienie, bo teraz już wchodzimy w ten okres, gdzie zaraz te rozliczenia się zaczną, to będzie musiał proporcjonalnie do tego zwrócić jakąś część dotacji. Był to więc bardzo wyraźny mechanizm powiązania zastrzyku finansowego z ilością zatrudnionych osób w horyzoncie jednego roku. Między innymi dlatego mamy taki wynik. No, warto też dodać, że przeszliśmy długą drogę w ciągu tych 19 lat. Powiedzmy, w 2002 roku ta stopa bezrobocia wynosiła prawie 20%. Dzisiaj 3%. Tak więc długa droga i no nic, pozostaje się cieszyć.
I oby tak dalej. Dariusz tak Wieczorek.
Tak, ja oczywiście zgadzam się z panem, że jest to odczyt, można powiedzieć, historyczny, z tego względu, że jeszcze nigdy miesięczna stopa bezrobocia w Polsce nie była najniższa w Unii Europejskiej. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego i to w samym środku kryzysu pandemicznego. Rzeczywiście jest to świetna wiadomość. 3,1% bezrobocia to jest de facto tak zwane bezrobocie naturalne, czyli można przyjąć, że każdy, kto chce znaleźć pracę, jest w stanie tą pracę znaleźć. Tutaj jest to oczywiście z drugiej strony też sytuacja taka, która może być niezbyt korzystna dla pracodawców, dlatego że problemy z pracownikami muszą powodować w jakiejś perspektywie presję płacową, to znaczy presję polegającą na tym, że pozyskiwanie pracowników będzie wiązało się z koniecznością oferowania im wyższych wynagrodzeń. No, dla pracowników oczywiście, czy też w ogóle dla Polaków, tak powiedzmy ogólnie, jest to wiadomość jak najlepsza. Jeszcze może bym zwrócił tutaj uwagę tylko na to, że no, mimo wszystko trzeba pamiętać o tym i nie popadać w jakiś taki hura optymizm, ponieważ jednak żyjemy w tym momencie w warunkach kryzysowych i z jednej strony mamy niskie bezrobocie, z drugiej strony mamy relatywnie wysoką inflację. Ona tam w styczniu wynosiła 3,6%, więc nieznacznie, ale jednak przekracza to 1-procentowe odchylenie od celu inflacyjnego NBP. Więc na pewno trzeba bardzo pilnie zwracać uwagę na te dwa wskaźniki. One mogą funkcjonować w ten sposób. Wiemy to z teorii ekonomii, ale też z historii, że dość często jest tak, że kiedy rośnie inflacja, bezrobocie spada, albo też na odwrót, tak? Czyli ewentualne tłamszenie inflacji mogłoby doprowadzić do zwiększenia stopy bezrobocia. Tutaj oczywiście osoby odpowiedzialne za gospodarkę muszą tego typu dylematy również na bieżąco rozwiązywać.
A jak panów zdaniem, na ile uda nam się utrzymać to niskie bezrobocie w kolejnych miesiącach? No bo cały czas, no widzimy, ta pandemia się rozpędza, przedsiębiorcy mają kłopoty. No co jest zrozumiałe, na całym świecie mają w tej chwili kłopoty i mogą mieć, no mogą stanąć po prostu pod ścianą i być zmuszeni zwolnić pracownika.
No tu nam będzie trochę pomagała sezonowość rynku pracy, bo wychodzimy z tych miesięcy zimowych, gdzie z reguły bezrobocie jest wyższe, wchodzimy właśnie w okres pracy sezonowej. Tak więc myślę, że tutaj, no i też kończymy jakby w związku z pandemią, kończy się ta fala, podobnie jak w zeszłym roku, czyli znowu w okresie letnim. Spodziewamy się, że tych zakażeń będzie mniej, że ten ruch będzie większy, czyli jakby ta aktywność życiowa zostanie przywrócona, a w związku z tym i zatrudnienie, więc myślę, że w najbliższym horyzoncie to bezrobocie, to niskie bezrobocie się utrzyma.
Znaczy to, że z pandemii rozumianej jako kryzys zdrowotny wychodzimy, to ja jestem przekonany. Oczywiście no w tym momencie mamy trzecią falę pandemii, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że już w tym momencie 10% społeczeństwa przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki, mimo problemów z dostawami tych szczepionek. I skoro w pierwszej kolejności czy w drugiej kolejności seniorzy, a więc te osoby, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg COVID-u, przejdą te szczepienia, no to możemy się spodziewać, że nawet jeżeli będzie duża ilość zakażeń, to po prostu będzie znacznie mniejsza śmiertelność tej choroby i to powinno skłaniać nas do optymizmu, również jeżeli chodzi o sferę gospodarczą. Rzeczywiście, no, ja mam nadzieję, że tutaj wakacje będą w tym roku już inne. Znaczy, no, w zeszłym roku wakacje akurat były otwarte, ale no, że po prostu jako społeczeństwo, jako gospodarka będziemy mogli się już w wakacje albo no, gdzieś w połowie roku, powiedzmy w ten sposób, rzeczywiście otwierać. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że kryzys gospodarczy, z którym się zmagamy i zdaje się, że mamy go względnie pod kontrolą, ale on się jednak przedłuża. No i też z kryzysami wiąże się duża niepewność. Po prostu trudno jest przewidywać, co się wydarzy na rynkach finansowych, co się wydarzy w gospodarce w poszczególnych krajach. To też może mieć wpływ na sytuację w Polsce. No i krótko mówiąc, rzeczywiście tutaj taką daleko idącą ostrożność czy powściągliwość, jeżeli chodzi o prognozowanie, co się dalej będzie działo w gospodarce, warto zachować.
Najniższe zatem w całej Unii Europejskiej bezrobocie w Polsce, najwyższe w Hiszpanii, tam 16% i przy Hiszpanii zostajemy, chociaż nieco zmieniamy temat, na Majorce, Minorce i Ibizie. Tamtejsze władze wywłaszczyły właścicieli 56 domów, przyjmą w nich ubogich, a w Hiszpanii rośnie inne niepokojące zjawisko nasilone w pandemii, to nielegalne okupowanie mieszkań pustych, gdy takie mieszkanie jest wolne przez 48 godzin, to można się tam włamać, wymienić zamki i zamieszkać i taką osobę trudno z tamtego mieszkania wykwaterować. No i właśnie, na ile to zjawisko jest rzeczywiście tak niebezpieczne, że mogłoby się rozlać również na inne kraje, na ile może zagościć w innych krajach. Ja tylko przypomnę, że jeszcze przed kryzysem w 2008 roku pamiętałam, jak głównym argumentem pośredników nieruchomości, także w Polsce, było, że nieruchomości u nas podrożeją tak samo jak w Hiszpanii, trzeba już kupować, bo zaraz nie będzie mieszkań. W Hiszpanii nakupowano tych mieszkań sporo właśnie na wynajem. W Polsce również sporo nieruchomości jest przeznaczonych na wynajem. Przez pandemię w obu krajach trudno wynająć komuś wolne lokum. No i teraz mamy taką sytuację w Hiszpanii, która się rozszerza, czyli włamania do wolnych mieszkań i po prostu zajmowanie ich w sposób nielegalny. No i stąd właśnie pytanie, na ile to może się rozlać na inne kraje europejskie i jak bardzo jest niebezpieczne?
Obyśmy nigdy nie doświadczyli takiej sytuacji tutaj w Polsce nad Wisłą. Jeśli takie pomysły by się pojawiały, to trzeba by na nie reagować z całą surowością i konsekwencją, bo widzimy niemalże za miedzą, do czego to prowadzi. Warto też ten opis pogłębić odnośnie tej Majorki, Minorki, bo tam państwo zabiera własność prywatną.
I jest, płaci odszkodowania wartości tam 60% wartości rynkowej, tak.
Tak, 60% jeszcze decyduje o tym, że będzie to spłacać przez 7 lat. I oczywiście tutaj mówimy o kilkudziesięciu nieruchomościach, to może aż tak to nie bulwersować opinii publicznej, bo mówi się, że są to nieruchomości, które należą do funduszy różnego rodzaju inwestycyjnych, które mają dużo pieniędzy i tak dalej.
Ale mają właściciela.
Pogwałcenie prawa własności, tak, świętego prawa własności. Tak niestety funkcjonuje. No to jak z mojego punktu widzenia jest to czysty komunizm, tutaj pogwałcenie tego typu praw. Natomiast to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli ten okupas, no to znowu kolejne szokujące zjawisko. Szacuje się, że takich mieszkań, nieruchomości, domów w Hiszpanii, które są nielegalnie zajmowane, jest około 200 tysięcy. Prawo hiszpańskie zostało zmienione w taki sposób, że to zjawisko, ten czyn nie jest już przestępstwem, tylko jest wykroczeniem. Tak więc no, nie ma żadnej właściwie konsekwencji w stosunku do tych ludzi, którzy te mieszkania zajmują, a prawowici właściciele nie dość, że muszą spłacać ewentualne hipoteki, to jeszcze muszą opłacać wszystkie rachunki i przez kilka lat procesować się w sądzie o to, żeby tych nielegalnych okupantów stamtąd wyrzucić.
A ja przypomnę, że również Polacy są właścicielami takich nieruchomości w Hiszpanii. Są to też często mieszkania nieduże, będące letnią rezydencją, letnim sposobem na spędzania lata, czy też zimy w Polsce, która jest chłodna, a wyjeżdżają ludzie wtedy do Hiszpanii.
Ja tylko przypomnę, że był to sposób, taki no, polityczny pomysł sprzed wielu, wielu lat, przez rząd lewicowy wprowadzony do walki z biedą po prostu i z nierównościami. Czyli na zasadzie, jeśli ktoś ma więcej niż jedną nieruchomość, no to możemy do tej jego nieruchomości wejść i zamieszkać. Niedawno w Barcelonie Rada Miasta podjęła decyzję, że ze względu na brak lokali dla wszystkich ma prawo wywłaszczenia właśnie nieruchomości, jeśli ktoś ma dwa mieszkania i w jednym z nich nie mieszka. Czyli mamy księgi wieczyste, sprawdzamy, kto ma więcej niż jedną nieruchomość i wrzucamy to mieszkanie na listę mieszkań do zajęcia. No proszę to sobie wyobrazić, szanowni państwo, że taka sytuacja dzieje się w Polsce. Jest to po prostu no, trudne do wyobrażenia i no, musimy robić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło, czyli powstrzymywać tego typu absurdalne pomysły, no wprost komunistyczne. Tak? No to się tylko może kojarzyć z komuną, gdzie jest takie centralne tutaj sterowanie rynkiem, mieszkaniami, odbieranie własności prywatnej i tak dalej. Wprost. Jak żyła. Mamy XXI wiek, tak więc no, szokujące.
No, zgadzam się oczywiście z panem. Tutaj no, wręcz nie mogłem uwierzyć, kiedy przeczytałem, że w Hiszpanii jest to możliwe. Tutaj zastanawiam się tylko nad tym, tak żartobliwie to lekko można powiedzieć traktując, czy aby na pewno powinniśmy o tym rozmawiać na antenie radiowej, no bo tutaj jeżeli można pojechać do Hiszpanii, poszukać jakiegoś wolnego mieszkania i się po prostu wprowadzić, to być może ktoś słuchający nas w tym momencie stwierdzi, że to jest fajny pomysł i po prostu pojedzie sobie do Hiszpanii, no bo zdaje się, że latać póki co nie można. Albo jest to utrudnione. Zgadzam się z panem, że trąci komunizmem i to tak po prostu na kilometr.
Ale z drugiej strony mamy też taką sytuację, bo chyba jakoś trzeba problem rozwiązać, bo tutaj władze Balearów, które same postanowiły powywłaszczać właścicieli domów, no zrobiły to z tego względu, że miejscowe rodziny nie mają gdzie mieszkać, ze względu na bardzo wysokie ceny nieruchomości, nigdy nie będzie ich na to stać, a domy, mieszkania stoją puste, ceny są wysokie, bo ludzie kupują inwestycyjnie na wynajem i taka sytuacja ma miejsce w wielu krajach na całym świecie, że no to, nie można sobie kupić mieszkania. No na przykład. I teraz, no, co można z tym zrobić, żeby jednak ludzie, którzy chcieliby kupić mieszkanie do życia, nie musieli kupować go za horrendalnie wysokie ceny?
No, są tutaj dwie proste możliwości. Jeżeli państwo czy też władze lokalne chcą zapewnić mieszkania socjalne, czy też dla tych, którzy faktycznie nie mają gdzie mieszkać, to niech budują mieszkania względnie, niech wynajmują, ale na zasadach rynkowych, a nie w ten sposób, że zapłacimy 60% komuś, kto ma mieszkanie, ale go nie używa, arbitralnie, no właściwie z pogwałceniem zdecydowanie tego świętego prawa własności, o którym pan wspomniał. To absolutnie nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Wyobraźmy sobie coś podobnego w Gdańsku. Bardzo łatwo sobie to można wyobrazić. Jest tutaj też dużo mieszkań, które były kupowane jako inwestycje na wynajem dla turystów. Stoją puste w tym momencie. Wyobraźmy sobie, że Urząd Miejski postanawia zająć te mieszkania, no bo stoją puste i właściwie w tym momencie za bardzo nie wiadomo, co taki właściciel miałby robić. Tak? No tutaj wiadomo, płakać.
Spłacać kredyt i płakać.
No dokładnie, spłacać kredyt i płakać. Tak? No to jest sytuacja niewyobrażalna w tak zwanym cywilizowanym świecie.
A myślą panowie, bo tu się w tej...
Tak, proszę. Hiszpania jest w cywilizowanym świecie właśnie. O to chodzi, że to jest szokujące, że tu nie mówimy gdzieś o krajach tak trzeciego świata, tylko mówimy no właściwie o jednym z takich przodujących jeszcze kilka lat temu krajów. Dlatego to szokuje. Jeszcze tylko wracając do tej sytuacji, co można zrobić, bo oczywiście tak, w Gdańsku mamy podobną sytuację i teraz czy mnie jako zwykłego mieszkańca no, to cieszy, jeśli chcę kupić mieszkanie jako zwykły człowiek? Oczywiście, że nie. Chciałbym, żeby to było jakoś uregulowane, żeby zwykli mieszkańcy mogli no, pozwolić sobie na takie mieszkanie. I istnieją rozwiązania w wielu różnych miastach europejskich, na przykład w Berlinie, gdzie też borykano się z taką sytuacją, gdzie dużo inwestorów kupowało mieszkania właśnie na wynajem, na booking.com, tak, czyli na ten wynajem dobowy. Po prostu wprowadzono regulację o tym, że musi być trwałe zasiedlenie tego mieszkania, że nie można wynajmować go właśnie na takie dobowe wynajmy i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzono po prostu regulacje miejscowe. No i to zdało egzamin, bo stało się mniej opłacalne kupowanie takich mieszkań po to, żeby je wynajmować na takie krótsze okresy, jakby ta cena trochę się unormowała. Więc tu jest pole do tego, żeby stanowić prawo po prostu, czy na poziomie lokalnym, czy na poziomie państwowym, do tego, żeby jakoś regulować pewne sprawy. No ale odbieranie własności, no to już jest... No, to jest już inny
szokujące. To rzeczywiście zszokowało. No, będziemy przyglądać się sprawie i mam nadzieję, że inne samorządy w innych krajach europejskich może nie pójdą tą drogą. Zmieniamy temat, wracamy do Polski, a nawet na Pomorze. I pytanie do pana prezesa Dariusza Wieczorka. Czy Uniwersytet Gdański ma jakiś może nieformalny fundusz za oblane egzaminy studentów?
Znaczy, no, studenci ponoszą pewne opłaty w przypadku powtarzania na przykład semestru czy też roku. To jest od dawna stosowane. Natomiast mówienie o funduszu byłoby tutaj zapewne nadużyciem, zwłaszcza w kontekście... No, znaczy ja rozumiem, że tutaj pani redaktor nawiązuje do tych nagrań.
Tak, do tekstów z portalu Intero.
Tak, z udziałem pana profesora Morysia. To rozumiem, że to była rozmowa no, w pewnym sensie prywatna, nieprzeznaczona dla studentów. Ja też wysłuchałem tego no, z jednej strony z pewnym zażenowaniem, z drugiej strony z pewnym rozbawieniem w tym sensie, że no po prostu profesor się dał nagrać trochę pewnie mu wstyd z tego powodu. Albo...
Już i pan profesor i uczelnia przeprosili za
tak, natomiast,
za to.
Natomiast no oczywiście no jest tutaj pewien dylemat, jeżeli chodzi o pracę nauczycieli, czy też nauczycieli akademickich. Pytanie, które chciałbym tutaj postawić jest następujące. Czy jest dobrym profesorem ten, który stawia wszystkim piątki? Tak? czy może ten, który jest wymagający. I cytując, przywołując to nagranie, kosi 40% albo 20% studentów, no, zmuszając ich do zwiększonego wysiłku w ten sposób, prawda? Czyli w domyśle zwiększając też efekty dydaktyczne. No, to są dylematy.
Mm-hmm. A z drugiej strony wydźwięk artykułu jest mniej więcej taki, że Gdańska Uczelnia Medyczna specjalnie oblewa więcej studentów, bo to niezły zastrzyk gotówki dla uczelni.
To znaczy, jeżeli by tak było... Zamieną,
czy to na GUMEDzie, czy na PG, czy na jakiejkolwiek innej uczelni, powinna decydować tylko i wyłącznie wiedza i umiejętności, które są poddawane sprawdzeniu. Jeśli wszyscy napisali poniżej ustalonych regulaminami progów, wszyscy oblewają, jeśli wszyscy napisali powyżej, wszyscy zdają. To te ustalenia procentowe są bardzo krzywdzące i no, wprost niesprawiedliwe. Natomiast oczywiście wszyscy byśmy chcieli jako społeczeństwo, żeby no, nasi przyszli lekarze byli sprawdzani jak najlepiej.
Byli tak najlepsi, naprawdę od
lekarzy wymagamy więcej, tak, bo składamy potem w ich ręce de facto nasze życie, życie naszych najbliższych. Więc ja jestem osobiście za rzetelnymi testami, egzaminami, które będą weryfikowały wiedzę i przygotowanie do tej odpowiedzialnej pracy, ale wszystko w atmosferze no, sprawiedliwości i uczciwości.
To myślę, znaczy, że tutaj jeszcze może dodam, rzeczywiście jest pewnym problemem dość istotnym egzaminowanie online właśnie teraz od roku. Uczelnie działają w dużej mierze, czy w większości online, w trybie niestacjonarnym.
No tak, no ale w tej sytuacji, jeżeli postawimy tę czasowość, że mamy tam te 45 sekund na odpowiedź, czy 30 sekund, to stosuje wiele uczelni, z tego co wiem. Też mam studentkę i też tak działa, więc absolutnie to rozumiem, bo to jest po to, żeby student nie miał czasu sprawdzić odpowiedzi w sieci, w internecie, bądź zadzwonić do przyjaciela w tej sprawie szybko.
No tak, ale studenci czy też uczniowie wiemy, że mimo wszystko sobie jakoś radzą z tym i mimo wszystko te oceny czy też ta zdawalność często jest powiedzmy nieadekwatna, znaczy jest niestandardowo lepsza niż w latach wcześniejszych.
I tu panie prezesie kończymy niestety, bo czas nam się skończył i już nie porozmawiamy niestety jeszcze o jednej rzeczy, czyli o sprawie samorządu lekarskiego, który stanął okoniem i nie zamierza dopuszczać do zawodu medyków spoza Unii Europejskiej. W styczniu chyba tylko 5 lekarzy spoza Unii Europejskiej udało się zatrudnić w całym kraju.
Jedno proste
zdanie.
Pytanie.
Proszę.
Tak, kto chciałby z nas być leczony przez lekarza, który będzie egzaminowany zdalnie? Po prostu.
I to na koniec. Moimi państwa gośćmi byli dziś pan Tomasz Rakowski, prezes FNX Group, Dariusz Wieczorek, ekonomista Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji niezależnie od miejsca ich realizacji.